a Bogu. Wszędzie tam, gdzie ludzie w zespołach rozmaitych spotykają się, w ciągu tygodnia wykonują określone zadania, czynności, zazwyczaj na początku tego kolejnego tygodnia odbywa się narada, spotkanie, odprawa tych wszystkich, którzy będą pracować, którzy mają przed sobą jakieś zadania. Tak się robi w różnych firmach, w różnych instytucjach. Po to, żeby wspólnie razem ustalić kierunek, żeby rozdać nowe zadania, żeby zachęcić do pracy, żeby pochwalić tych, którzy dobrze pracowali, zauważyć różne problemy i stawić im czoło. Tak to się robi zasadniczo wśród ludzi. I pomyślałem sobie dzisiaj od rana, że zbór to też jest taka społeczność ludzi, którzy stanowią zespół, który w ciągu tygodnia służy Panu w różnych miejscach, w różnych okolicznościach, warunkach, ale wszyscy w jednym duchu. I gdy tak myślałem o tym, przyszło mi takie pewne wydarzenie, jakie mamy opisane w Ewangelii Marka w 6 rozdziale. Jest tu napisane tak. Potem apostołowie zeszli się u Jezusa i opowiedzieli Mu o wszystkim, czego dokonali i czego nauczali. Wtedy powiedział im, niech teraz każdy z was uda się samotnie na trudne miejsce i tam trochę odpocznie. Znaczy, że w tym zespole 12 też była odprawa. Uczniowie, apostołowie się zeszli u Jezusa i zdali sprawozdanie, relacje. Co tam się działo, co było, czego nauczali, jakie były trudności. I to wszystko opowiedzieli. Pan im powiedział, to teraz każdy osobno ma iść gdzieś tam na tego i odpocząć. Tak to było. To była taka odprawa uczniów Jezusa. I my dzisiaj jest pierwszy dzień tygodnia. Zaczynamy nowy tydzień, bracia i siostry, i mamy odprawę. Nabożeństwo jest właśnie taką odprawą. Spotykamy się po tygodniu swoich osobistych doświadczeń, przeżyć, zmagań, działań rozmaitych dla chwały Bożej. I spotykamy się i bardzo jestem ciekaw, co Pan dzisiaj, Pan Jezus, co będzie do nas dzisiaj mówić. Jak będzie się do nas zwracać, czego będzie nas nauczać w czasie tego nabożeństwa, a może kogoś z nas będzie napominać, może kogoś pochwali, na pewno pochwali, bo ja mam to na sercu, żeby pochwalić te osoby, które w środę przychodzą na nabożeństwa. Jestem bardzo zbudowany, że w tę środę byliście, by słuchać Słowa Bożego, a szczególnie chciałem pochwalić to, że dzieci się pojawiają na naszych środowych nabożeństwach. Że już parę małżeństw zabiera swoje dzieci i przywożą je na środowe nabożeństwa. Jestem bardzo, bardzo, bardzo zbudowany i wierzę, że Panu Jezusowi się to podoba i to mówię teraz z Jego inspiracji, ponieważ to świadczy, że nasze nabożeństwa, aż do przyjścia Pana, środowe nabożeństwa nie zaginą. Bo kiedy my, starsi, poumieramy, a Pan Jezus jeszcze wcześniej nie przyjdzie, to te młode osoby będą kontynuować to dzieło, będą miały potrzebę, żeby się spotykać w środku tygodnia, by służyć Panu, by budować swoje życie. Więc nastawmy się na to, jaka to będzie dzisiaj odprawa. Co Pan dzisiaj do mnie osobiście powie? Czy mnie jakoś dotknie, poruszy, czy coś mi przekaże osobiście do mnie? Każdy z nas osobiście niech się wsłucha i wy tam na górze też i my tu na dole razem. Zaczynamy od pieśni, która jest nawiązaniem do tego, cośmy mówili w ubiegłą niedzielę, o pieśni Piękne dni życia naszego, siły, młodości, wiosenny czas, my poświęcimy dla Zbawcy. Młodość swoją dajmy mu wraz. Powstańmy i śpiewajmy tę pieśń. Że trzeba nam z odwagą głosić Ewangelię, że trzeba nam wykonać wolę Pana, że przed nami tydzień, gdy możemy to robić i ta pieśń nas zachęca, podnosi nas na duchu. Więc pomódlmy się, odpowiedzmy Panu, podziękujmy za to spotkanie, za to, że jest pośród nas w Duchu Świętym i że mamy ten spokojny czas duchowej odprawy. Panie Jezu, kłaniam się Tobie, uniżam się przed Tobą dzisiaj, tego poranku, dziękując Ci za to, że pozwalasz mi stanąć tutaj razem z braćmi i siostrami, z naszym zborem, że po tygodniu różnych naszych przeżyć, doświadczeń, porażek, zwycięstw, pracy, trudu, może odpoczynku, że zgromadzasz nas dzisiaj, że pobudziłeś nas przez swego Ducha Świętego, abyśmy się pojawili, abyśmy byli razem zgromadzeni. Dziękujemy Ci za to spotkanie. Modlimy się, abyś błogosławił też tych spośród nas, którzy nie mogą być obecni dzisiaj, bo są daleko, bo wyjechali, bo mają jeszcze jakieś zadania z daleko od Gdańska. I prosimy Ciebie, abyś gdziekolwiek oni teraz są, byś ich błogosławił, byś wypełnił ich radością, byś dał im, Panie, swój sygnał tego, że jesteś z nimi, by ich serca rosły w wierze. Modlimy się o to, Panie, o Twoje błogosławieństwo też, o ich bezpieczny powrót do Gdańska. Modlimy się, Panie. I dziękujemy Ci za to, że teraz możemy się skupić na Tobie, na Twoim Słowie, na dziele, którego dokonałeś dla nas. Modlimy się o to, abyś każdemu z nas pomógł wsłuchać się, skierować myśli ku Tobie, by nikt z nas nie zmarnował tego czasu duchowej odprawy. Modlę się o to, Panie, pobłogosław. Mów do nas przez pieśni, mów do nas przez Twoje Słowo. Oczekujemy, że Duch Święty będzie do każdego z nas dzisiaj przemawiać. A my chcemy i poprzez uważne słuchanie, i poprzez śpiewanie. My chcemy oddać Ci chwałę, my chcemy Cię wywyższyć. Chcemy, Panie, żebyś miał radość, patrząc na nas, jak my w prostocie serca, tak jak umiemy, służymy Tobie. Niech imię Twoje, które jest godne najwyższej chwały, będzie uwielbione dzisiaj pośród nas. Alleluja.
naszą wdzięczność wypowiadać Tobie i nasze dziękczynienie przynosić przed Twój święty tron, Panie, bo odniosłeś nas do wielkiej godności, Panie, że możemy w ogóle myśleć o Tobie, zwracać się do Ciebie, Panie. Ja coraz bardziej dostrzegam, jak to jest wielkie przywilej, jakie to ma wielkie znaczenie, że mogę wierzyć do Ciebie, Panie, bo kiedy spotykam się z ludźmi dookoła, którzy mówią, że nie wierzą, to Panie, to naprawdę dziękuję za wielką łaskę, że mogłam uwierzyć w Ciebie. Boże, że mogę do Ciebie wołać, Ojcze, Ojcze mój, który jesteś w niebie, że Ty nas tego nauczyłeś, Panie, nauczyłeś nas wołać, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, że nas usynowiłeś, Panie, i dałeś nam swojego Ducha, który nas woła. Podziękujemy Tobie, Panie nasz. swoim świętym w naszych sercach, nas, żeby przemienił. Panie Boże, uwielbiam Ciebie, wywyższam Ciebie, Boże, mój Zbawicielu. Dziękuję Tobie za to, że
Ty chcesz, abyśmy usłyszeli dzisiaj. Amen. Siądźmy.
Czytając ostatnie Boże Słowo, moja uwaga została zwrócona na Samarię i na Samarytan. I chciałbym dzisiaj mówić o postawach samarytańskich. W Bożym Słowie, jak udało mi się znaleźć, jest 133 razy wymieniona nazwa związana z Samarią, bądź z Samarytanami, bądź z postawami samarytańskimi. Myślę, że dla każdego czytelnika Bożego Słowa nie jest to jakaś zupełnie nieznane pojęcie, prawda? O Samarii niejednokrotnie czytaliśmy, mogliśmy słyszeć i w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie ten termin pojawia się i myślę, że ci, którzy czytają Boże Słowo, to są dosyć dobrze obeznani. I myślę, że wiemy, skąd w ogóle się Samaria wzięła, dlaczego taka nazwa, co ona też może oznacza. Może najpierw kilka takich książkowych informacji, definicji. Jak podają mądre księgi, Samaria to kraina historyczna w środkowym Izraelu i w autonomii palestyńskiej, to tak współcześnie, między Galileą a Judeą. Nazwa ówczesna, to krainy, nazwa krainy geograficznej, ale także i historycznej i politycznej. Według podziału administracyjnego Izraela i części tych ziem należy do dyskryptu Judei i Samarii, jednak w większości te tereny należą do autonomii palestyńskiej. Tak jest dzisiaj. Cóż jeszcze możemy o Samarii powiedzieć? Od północy Samaria graniczy z Doliną Jezreel, na wschodzie z rzeką Jordan, na południu z Judeą, na zachodzie z równiną Szaron. Wzgórza Samarii dochodzą do 800 metrów ponad poziomem morza. Najwyższa góra, góra Gerazim, 881 metrów powyżej poziomu morza. I to jedyne święte miejsce Samarytan. I potem też trochę się do niego odniesiemy. Samo pojęcie, słowo Samaria znaczy wieża strażnicza. W sercu gór Izraela wznosi się samotna, podłużna góra, nazywana wzgórzem Szomoeron, król izraelski Omri, żyjący ponad 800 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. Kupił to wzgórze za 2 talenty srebra i wybudował miasto Samaria, która stała się stolicą północnego Królestwa Izraela. I o tym czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, w 16 rozdziale, w wersecie 32. Przeczytam może ten fragment, może od 23 wersetu. Omri objął władzę królewską nad Izraelem w 31 roku panowania Asy, króla judzkiego, a panował 12 lat, z tego w Tirsie 6 lat. Potem nabył za 2 talenty srebra od Szemera górę Szomron i obwarował tę górę i nazwał gród, który zbudował, Samaria, według imienia właściciela tej góry, Szemera. To jedna z pierwszych wzmianek związana z Samarią. Na początku było to miasto. I to miasto zostało zbudowane, jak czytamy, na szczycie tej góry. Z tego, co mi wiadomo, ta góra miała płaski ten swój wierzchołek i nadawała się świetnie na właśnie taką twierdzę, warowne miasto. I jak sama nazwa wieża strażnicza została tam przez Omriego zbudowana. Ale myślę, że dla czytelnika Biblii Samaria nie jest związana tylko z miastem zbudowanym przez Omriego, ale jak najczęściej w waszym odbiorze, kiedy czytacie Boże Słowo, Samaria się jawi. Samaria jest często synonimem odstępstwa od Boga, takiej postawy wypełnionej bawochwalstwem, sprzeciwu, buntu przeciwko Bogu. I tak niestety bardzo często w Bożym Słowie o Samarii jest powiedziane, z czego to wynika. W drugiej księdze królewskiej czytamy, jak to się w ogóle wszystko z tą Samarią zadziało, że tak powiem. W 17 rozdziale II Księgi Królewskiej czytamy właśnie o pochodzeniu tego ludu samaryjskiego, samarytańskiego i jego religii. Pozwolę sobie przeczytać 17 rozdział II Królewskiej od 24 wersetu. Król asyryjski zaś prowadził z Babilonu skuty z Abwe, z Hamatu i Sefarwim ludzi i osiedlił ich zamiast synów izraelskich w miastach samaryjskich. I objęli oni w posiadanie Samarię i zamieszkali w jej miastach. Gdy na początku ich zamieszkania tamże nie oddawali czci Panu, nasłał Pan na nich lwy, które ich rozszarpywały. Wtedy doniesiono królowi asyryjskiemu tak. Ludy, które zagarnąłeś i osiedliłeś w miastach samaryjskich, nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi, toteż nasłał on na nich lwy, które pozbawiają je życia, gdyż one nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. Wobec tego król asyryjski wydał taki rozkaz. Wyprawcie tam jednego z kapłanów, których stamtąd uprowadziliście, Niech uda się i zamieszka tam i nauczy je sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. Udał się tam więc jeden z kapłanów, których uprowadzono z Samarii i zamieszkał w Betel i on nauczył je, jak mają oddawać cześć Panu. Tworzył sobie jednak każdy z tych ludów własnych bogów i wstawiał ich do świątynek na wyżynach, jakie pobudowali Samarytanie, każdy w swoich miastach, w których się osiedlił. I tak Babilończycy stworzyli sobie Sukot-Benot, Putejczycy stworzyli sobie Nergale, Hamatczycy stworzyli sobie Aszimę, Awejczycy stworzyli sobie Nibhaza i Tartaka. Sefarwerczycy zaś spalali swoje dzieci dla Adrameleka i Anameleka, bogów sefarwejskich. Oddawali też cześć Panu i ustanawiali spośród siebie kapłanów dla świątynek na wyżynach i ci sprawowali dla nich obrzędy w świątynkach na wyżynach. Czcili więc Boga, ale służyli także swoim bogom według zwyczaju tych ludów, z których zostali uprowadzeni do niewoli i aż po dziś dzień postępują według dawnych zwyczajów. Nie czczą więc Pana i nie postępują według Jego ustaw, Jego praw, według zakonu i według przykazania, jakie Pan nakazał synom Jakuba, któremu nadał imię Izrael. A przecież Pan zawarł z nimi przymierze, nakazując im: nie oddawajcie czci innym bogom i nie kłaniajcie im się i nie służcie im i nie składajcie im ofiar. Lecz jedynie Pan, który was wyprowadził z ziemi egipskiej z wielką mocą i wyciągniętym ramieniem. Jemu oddawajcie cześć i Jemu się kłaniajcie i Jemu składajcie ofiary. Ustaw zaś i praw i zakonu i przykazań, które wam spisał, przestrzegajcie, wypełniając je po wszystkie dni. Ale innym bogom czci nie oddawajcie. O przymierzu, które zawarłem z wami, nie zapominajcie, a innym bogom czci nie oddawajcie. Lecz jedynie Panu, Bogu waszemu, cześć oddawajcie, a On wyrwie was z mocy wszystkich waszych nieprzyjaciół. Lecz oni nie usłuchali, ale postępują według dawnego swego zwyczaju i tak te narody oddawały cześć Panu, ale służyły też swoim bogom. Również ich synowie i wnuki postępują tak, jak postępowali ich ojcowie aż do dnia dzisiejszego. Bardzo konkretny opis ludzi, którzy zamieszkali w Samarii. I jak wiemy to też z historii, te wydarzenia, które przed chwilą mogliśmy tutaj przeczytać, miały miejsce w około 722 roku przed narodzeniem Pana Jezusa, bo wtedy właśnie król asyryjski. To też, wiecie, wynikało z tego, że lud izraelski był bardzo krnąbrnym ludem, nieposłusznym Bogu, odstępczy, szedł w stronę bałwochwalstwa i Bóg, chcąc wychowywać, uczyć, prowadzić ten naród, doprowadził, dopuścił, pozwolił, żeby Asyryjczycy najechali, wcześniej pustoszyli, a potem uprowadzili do niewoli właśnie lud izraelski. Wiecie, jakby taki wielkie odstępstwo i przełom w tym narodzie rozpoczął się od tego, kiedy nastąpił podział, kiedy syn Salomona, Rehabeam, został królem. I potem znamy tą historię, jego wypowiedź, który wtedy powiedział do ludzi, którzy przyszli, prosząc, aby obniżył podatki, chociaż wiecie, o 2%, tak? To powiedział, że mój mały palec jest grubszy od biodra mojego ojca. Skoro mój ojciec nałożył tyle, to ja jeszcze więcej dołożę. I wtedy Izrael się podzielił, powołano na króla Jeroboama, który był swego czasu poddanym sługą Salomona, też byli w pewnym konflikcie. Ale wiecie, zaczęło się od tego, że Jeroboam był wielkim odstępstwą i on spowodował, że te 10 plemion izraelskich, które weszły w skład tego Królestwa Północnego, było bardzo odstępczymi plemionami. Oni daleko od Boga odeszli. Jeroboam też był cwanym człowiekiem, bo nie chciał, żeby Izraelici wracali do Jerozolimy, do świątyni, składając Bogu ofiary. To zrobił dwa miejsca kultu w Dan, między innymi, i chciał, zbudował ulał ze złota dwa złote cielce, mówiąc, że to są twoi bogowie, Izrael. Ustanowił 15 dnia 8 miesiąca świętą Potem kto chciał, wykazał się inicjatywą i chęcią, mógł zostać kapłanem świątynnym na świątynkach, na wzgórzach, których te świątynki były budowane. Bardzo wielkie było odstępstwo od Boga. I jakby konsekwencji też tego nieposłuszeństwa, no właśnie został lud ten izraelski uprowadzony do Asyrii, a tam ten król asyryjski sprowadził, jak czytamy, ludzi z różnych tam plemion, ogólnie mówiąc z Babilonu. I tutaj się pojawia, ja tak to odbieram, pojawia się takie zjawisko, które myślę, że też jest nam znane, nazywa się synkretyzm religijny. O co chodzi? Czytaliśmy, wiecie, kiedy łączymy synkretyzm religijny z definicji ze słownika języka polskiego, łączenie ze sobą różnych tradycji religijnych, wielu narodów i wyznań, powodujące zderzenia odmiennych poglądów, a także ich przemieszanie. W świecie helenistym nazwa zabiegu polegającego na włączaniu obcych bogów do panteonu własnych. Grecy masowo asymilowali obce, głównie egipskie bóstwa, włączając je do swojego panteonu. Czyli kiedy zaczyna się łączyć i mieszać dwa przeciwne światy, bo wiecie, Bóg jest święty, On jest oddzielony i nie ma nic wspólnego z tym, co nie jest święte. A jeżeli człowiek próbuje łączyć to, co jest wartością świętego Boga, z tym, co nie ma nic wspólnego ze świętością, to potem zobaczmy, jakie są konsekwencje. Czy wam się też udawało, bo mnie się czasami, wiecie, udawało na chwilę połączyć dwa jakieś materiały, które ze sobą tak naprawdę się połączyć nie mogą. I potem konsekwencje były takie, że jak próbowałem, wiecie, coś spokleić, jakieś część narzędzia, to potem i tak mi się to urywało, spadało mi na głowę i jeszcze gorzej było niż wcześniej. Pan Jezus też, wiecie, mówił o tym, że nie wlewa się młodego wina do starych układów. I nie można przyszywać też starego, połączyć dwóch odmiennych, takich przeciwstawnych sobie wartości ze sobą. Ten synkretyzm, to łączenie różnych, często rozbieżnych wartości, niesie ze sobą konsekwencje. Jakie konsekwencje? Ja, czytając Boże Słowo, też pod kątem właśnie Samarytan, to znalazłem wiele miejsc z tych 133, o których wspomniałem, które są zapisane w Słowie Bożym. Wiele takich fragmentów, które wskazują, jakie postawy, jakie zachowania, jakie cechy mieli Samarytanie. I w moim przekonaniu jest to konsekwencja właśnie tego, że to byli ludzie, którzy chcieli połączyć swoje z tym, co Boże. I jak się to udawało? Wiele wzmianek jest w Słowie Bożym, a niektóre tylko wybrane pozwolę sobie przeczytać. Zaraz w pierwszej księdze też królewskiej jest mowa o Achabie. Achab był synem Omriego. Myślę, że znamy Achaba. To był też szczególny król, ale szczególnie odstępczy od Boga. Pojął za żonę Izabel. Myślę, że tą postać również czytelnicy Bożego Słowa znają. On jeszcze dalej odwodził naród wybrany od Boga przez swoje decyzje, działania i szedł bardzo daleko od tego, co Bóg ustanowił. Myślę, że to także było konsekwencją, jakimś owocem tego, że wcześniej jego poprzednicy właśnie szli tą drogą, żeby łączyć, żeby coś, co nie da się połączyć, próbowali łączyć i to razem jakoś mieszać. W księdze Ezdrasza, to też moją uwagę zwróciło, pojawia się też motyw związany z ludźmi z Samarii. W czwartym rozdziale, ja całego fragmentu nie będę czytał, w czwartym rozdziale, kiedy Izraelici wrócili i zaczęła się odbudowa świątyni, to pojawia się taka inicjatywa, aby wesprzeć, aby pomóc tym, którzy odbudowywali świątynię w tym dziele, w tym dobrym dziele. Tutaj w czwartym rozdziale od pierwszego wersetu czytamy, a gdy wrogowie Judy i Benjamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię Panu, Bogu Izraela, przystąpili do Zerubabela, do Jeszuły i do naczelników rodów i rzekli do nich: będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego, tak jak wy, i składamy mu ofiary od czasów Asarhadona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadzi. I dalej tam w konsekwencji możemy czytać, że oni też potem napisali pewne pismo i tak dalej. Jest mowa o tych ludach zamieszkujących Samarię, bo oni zostali sprowadzeni i chcieli przyczynić się, przyłożyć się do odbudowy świątyni. Jaka była odpowiedź? Lecz Zerubabel, Jeszua i pozostali naczelnicy rodu Izraela odpowiedzieli im: nie godzi się, abyście wy razem z nami budowali świątynię Bogu naszemu, gdyż my sami budować będziemy dla Pana Boga Izraela, jak nam nakazał Cyrus król Perski. Kiedy była taka zdecydowana postawa, że nie godzi się, wy mu chociaż mówicie, że podobnie jak my oddajecie cześć Bogu i składacie mu ofiary, tak jak wcześniej czytaliśmy, oni niby to czynili, ale tak naprawdę nie oddawali czci Bogu. Bo nie można oddawać czci Bogu i cały czas pozostawać wiernym swoim bóstwom przeróżnym. I wtedy naczelnicy właśnie Izraela powiedzieli nie. Jaka była reakcja tych potomków właśnie mieszkańców Samarii? Oni się wtedy oburzyli, obrazili, wystosowali pismo do króla i wstrzymali budowę. Jak czytamy w tym 4 rozdziale, ostatni werset 24, w ten sposób ustała praca nad Domem Bożym w Jerozolimie i była wstrzymana aż do 2 roku panowania Dariusza, króla perskiego. Gdzie na długi czas została ta budowa wstrzymana. I to jest działanie ludzi, którzy są potomkami tych, którzy próbowali ten synkretyzm religijny uprawiać. W nich było, wiecie, bardzo łatwo można było ich obrazić. A jak się obrazili, to podjęli zdecydowane działania, napisali gdzie trzeba, zrobili co potrzeba i zatrzymali. Albo będzie po naszemu z nami, albo w ogóle nie będzie. Albo Suzuki, albo nic. Taka reklama. Albo będzie po naszemu, albo w ogóle nie będzie. Tak? I to są ludzie, którzy są potomkami właśnie tych zajmujących się tym synkretyzmem religijnym. W Księdze Izajasza w 9 rozdziale, tutaj w 8 wersecie, takie słowa czytamy, może 7. Pan zesłał słów przeciwko Jakubowi, a ono spadło na Izraela i poczuł je cały lud Efraim i mieszkańcy Samarii, którzy w pysze i w wyniosłości serca tak mówią: mury z cegły runęły, wybudujemy je z kamienia ciosanego, sykomory wycięte, zasadzimy cedry. Lecz Pan pobudzi przeciwko niemu jego wroga, syna i podburzy jego nieprzyjaciół. I tu jest mowa znowu o mieszkańcach Samarii, którzy jaką mają postawę? Mają postawę pychy i wyniosłości serca. I mówią: my sobie poradzimy. Jest tak, ale my i tak damy. Boże Słowo wskazuje, i dla mnie, wiecie, to jest konsekwencja tego właśnie synkretyzmu, że ludzie, którzy idą taką drogą, mają w sobie taką postawę związaną z pychą i wyniosłością serca. W 10 rozdziale też Księdze Izajasza, w 11 wersecie, tak mówi Bóg: jak uczyniłem Samarii i jej bałwanom, tak uczynię Jeruzalemowi i jego bałwanom. Gdzie Samaria była utożsamiana nas bałwanami. I Bóg na to nie wyrażał żadnej zgody. On swoją świętość, swój gniew i sprawiedliwy sąd wylewał, czynił swoje dzieło wobec Samarytan. Ale Samaria to też taki synonim bałwochwalstwa w tamtym czasie. W Księdze Jeremiasza, w 23 rozdziale, w wersecie 13, czytamy też takie słowa: widziałem wprawdzie u proroków w Samarii rzeczy gorszące. Prorokowali w imieniu Baala i zwodzili mój lud Izraela. To mówi Bóg, co widział u mieszkańców, szczególnie u proroków w Samarii. Rzeczy gorszące, bo prorokowali, ale w imieniu Baala i zwodzili mój lud. Ludzie, którzy uprawiali synkretyzm, którzy łączyli swoje rzeczy, swoje bałwany i bóstwa, próbowali pogodzić to ze świętym Bogiem, tak naprawdę w swojej postawie przyczyniali się do zwodzenia ludu izraelskiego. W księdze Ezechiela, w 16 rozdziale, w wersecie 46, czytamy takie słowa. To też Bóg mówi do Izraela: starszą twoją siostrą jest Samaria, która ze swoimi córkami mieszka na północ od ciebie, a młodszą twoją siostrą, która mieszka na południe od ciebie, jest Sodoma ze swoimi córkami. Czy ty nie chodziłaś ich drogami i nie postępowałaś według ich obrzydliwości? Niewiele brakuje, a będziesz na wszystkich swoich drogach postępować gorzej niż one. Też Bóg mówi wyraźnie o Samarii, o jej córkach i nazywa też ich sposób postępowania obrzydliwością. Obrzydliwości niedawno też mówiłem bardzo wiele. I tutaj Bóg wyraźnie mówi właśnie, że konsekwencją, owocem takiego łączenia, takiego synkretyzmu jest coś, co Bóg nazywa obrzydliwością. W postępowaniu, w postawie, w działaniu. W 23 rozdziale też księdze Ezechiela, w wersecie 4 i 5 czytamy: a ich imiona to starszej Ohola, a jej siostry Oholiba, należały do mnie, rodziły synów i córki. Ich imiona to Ohola, czyli Samaria, a Oholiba to Jeruzalem. Ohola cudzołożyła, choć jeszcze była pod moją władzą mężowską i zawołała namiętnością do swoich kochanków Asyryjczyków, którzy do niej przychodzili. Bóg tak, takie świadectwo składa o Samarii. Choć była pod moją opieką mężowską, cudzołożyła. Bóg mówi o tym wymiarze duchowym, ale żeby to było bardziej wyraźnie, tutaj są bardzo mocne słowa, związane też z tym wymiarem czysto moralnym, takim fizycznym nawet. Konsekwencje takiego pójścia w stronę synkretyzmu, cudzołóstw, obrzydliwość. W księdze Ozeasza również są słowa dotyczące Samarii. W 7 rozdziale, w 1 wersecie: gdy odmienię los mojego ludu, gdy będę leczył Izraela, wtedy stanie się jawna wina Efraima i złość Samarii, gdyż popełniają oszustwa, złodziej włamuje się do środka, na zewnątrz rabują rozbójnicy i nie myślą w swoim sercu, że ja pamiętam o każdym ich złym czynie. Teraz osaczyły ich uczynki i są przede mną. Gdyż jest mowa o Samarii, jakie postawy, jaka charakterystyka, jakie cechy tutaj Bóg mówi o Samarii? Mówi o jej złości, mówi o popełnianiu oszustwa, o złodziejstwie, o rozbójnikach i o tym, że nie myślą w swoim sercu, że ja pamiętam o każdym ich złym czynie. Są wyeksponowane, zaakcentowane złe czyny, nawet nazwane konkretne oszustwa, złodziejstwa, i to, że nie ma świadomości, nie ma myślenia, że Bóg pamięta, że Bóg widzi, że Bóg jest świadomy. To także dla mnie, czytając o Samarii, jest konsekwencja takich wcześniejszych postaw. Postaw, które są związane, jeśli tak się powszechnie w naszym kraju mówi, Panu Bogu świeczka, diabłu ogarnia. Łapać dwie srogi. Tu i tu. Trochę tu, trochę tu. Jakie konsekwencje? Czy tak w ogóle można? Czy tak się da? W 8 rozdziale też w księdze Ozeasza, 4 i 5 werset, powołują królów, też konsekwencja, dalej jest mowa też o ludzie Samarii. Powołują królów, lecz beze mnie. Ustanawiają książąt, lecz bez mojej wiedzy. Ze swojego srebra i złota uczynili sobie bałwany na własną zgubę. Odrzuciłem twojego cielce, Samarii. Zapłonął mój gniew przeciw nim. Jak długo dom Izraela pozostanie bez kary? Bóg odrzuca te wysiłki i starania tych, którzy próbują po swojemu łączyć to, co Boże, z tym, co nie Boże. Bóg to odrzuci. To nie znajdzie akceptacji przed Bogiem. Też w 10 rozdziale też takie dosyć dla mnie mocne słowa, też w księdze Ozeasza w 5 wersecie. Obywatele Samarii drżą ocierca Bet-Awen. Tak, jego lud smuci się nad nim i opłakują jego klechy, opłakują jego chwałę, ponieważ pójdzie od nich do niewoli. Ciekawe, że Boże Słowo w księdze Ozeasza używa pojęcia słowa klech. Ciekawe słowo, klech. Ale zobaczcie, jakby zaangażowanie emocjonalne i smutek i płacz jest związany z czym? Nie z Bożymi sprawami, nie z Bożym ołtarzem, nie oddawaniem czci Bogu, ale z jakimś złotym cielcem. Tam jest zaangażowanie emocjonalne ludu Samarii. I to jest dla mnie też konsekwencja tego synkretyzmu. Mógłbym wiele tu jeszcze fragmentów czytać z Księgi Amosa, nawet tam w 3 rozdziale 9 werset mówi, że nie umieją uczciwie postępować. W konsekwencji ktoś, kto próbuje w taki sposób żyć, trochę Panu Bogu, a resztę sobie i swoim bałwanom, pożądliwością, wszystkim swoim wartościom, tak naprawdę doprowadzi do tego, że człowiek nie umie, nie potrafi postępować uczciwie, w taki sposób, który podoba się Bogu. Też księdza Amosa, może jeszcze to też myślę, że takie dosyć mocne słowa w 4 rozdziale. 1 werset. Słuchajcie tego słowa wy, krowy baszańskie, mieszkające na górze Samarii, które uciskacie biednych, gnębicie ubogich, mówicie do swoich mężów, przynoście, a będziemy piły. Przynoście, a będziemy piły. To też postawa, tu akurat jest mowa o kobietach Samarii, o kobietach Samarii. Też w 6 rozdziale księdza Amosa. Biada beztroskim na Syjonie i zadufanym na górze Samarii, wybitnym obywatelom pierwszego z ludów, którzy czują się jak bogowie w domu Izraela. Ci z góry Samarii, z góry Geraza, czują się, jak tutaj jest Słowo Boże mówi, zadufani, ale czują się jak bogowie w domu Izraela. To też wpisuje się w tą prawdę związaną z pychą i z wyniosłością serca. To też dla mnie konsekwencja, owoce właśnie takiej postawy synkretyzmu. Czy w Nowym Testamencie czytamy o Samarytanach? Czytamy w wielu miejscach. Wiecie, ale mimo tego, że Samaria w Starym Testamencie jest często synonimem właśnie wielkiego odstępstwa od Boga i sprawiedliwego sądu, który Bóg miał wyrazić, też Bóg dosyć często mówił w swoim słowie, że również w Jego planie, w Jego zamierzeniach, Jego pragnieniem jest to, aby przyszła odnowa, aby nastąpiła zmiana w ludzie związanym, mieszkającym w Samarii i żeby nastąpił pewien przełom. Między innymi w księdze Jeremiasza w 31 rozdziale, 5 wersecie: znowu sadzić będziesz winnice na górach Samarii. Ci, którzy je zasadzą, korzystać będą z nich. Znowu coś będzie. Mimo tego, że teraz jest źle, że jest takie odstępstwo, to przyjdzie czas odnowy, że nastąpi zmiana. W księdze też Ezechiela w 16 rozdziale i w 53 wersecie czytamy takie słowa: i odmienię ich los, los Sodomy i jej córek oraz los Samarii i jej córek, a potem odmienię twój los pośród nich. Bóg mówi, zapowiada, że odmienię wasz los. Mimo tego, że postępowanie, postawa Samarii była przed Bogiem czymś, czego Bóg nie mógł akceptować, była obrzydliwością, ale Bóg zapowiada, odmienię twój. Będzie inaczej. W Nowym Testamencie, czytając też fragmenty związane z Samarią, dostrzegam także różne postawy. Myślę, że doskonale znamy z 10 rozdziału Ewangelii Łukasza przypowieść o Samarytaninie. Jaki to był Samarytanin? Miłosierny. Wiecie, Pan Jezus, mówiąc o tym przykładzie, odpowiada oczywiście na pytanie pewnego uczonego, który mówił: a kto jest moim bliźnim? Wtedy Pan Jezus mówi, że był pewien człowiek, który udawał się w podróż z Jerozolimy do Jerycha, został napadnięty, ograbiony. I tam przechodzi lewita, przechodzi kapłan, dopiero Samarytanin. Zainteresował się tym człowiekiem, miał powód, żeby go wziąć, zawieźć do gospody, zatroszczyć się, żeby polisę mu ubezpieczoną wykupić, zapłacić za niego, żeby mógł być temu procesowi leczenia, rehabilitacji poddany ten człowiek. To był Samarytanin. Myślę, że znamy również historię 10 trędowatych i tam wśród nich, to jest 17 rozdział Ewangelii Łukasza, od 11 wersetu, a w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą, gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga, i padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych, a gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Idź. I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. To bardzo pozytywny przykład. Wiecie, z tych 10 ludzi tylko jeden, i to Samarytanin, wrócił. Ale też, wiecie, myślę, że swego rodzaju konsekwencją tego, co było w Starym Testamencie, również było to, że kiedyś Pana Jezusa, złorzecząc Mu, nawet, wiecie, w takim bardzo negatywnym świetle go stawiając, nazwali Pana Jezusa Samarytaninem. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale to też pokazuje nam, jaki stosunek mieli Żydzi, Izraelici do Samarytan. W 8 rozdziale Ewangelii Jana w 49 wersecie, 48, odpowiadając, Żydzi rzekli do Niego: czy nie mówiliśmy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Mało tego, że Samarytanin to jeszcze ma demona. Tak mówili o Panu Jezusie. Ci, którzy czuli się lepiej, wiedzieli, że są lepsi. Gdzie też można by wiele mówić, bo ta historia Samarytan i Żydów także mówi o tym, że były tam różnego rodzaju napięcia. Już nie mówię, że związane z budową świątyni za czasów Ezdrasza, ale też i z tego, co mi wiadomo, jak były powstania, też i te wojny machabejskie, to też Izraelici zburzyli świątynię, którą na tej górze Gerazim Samarytanie zbudowali. Ta świątynia była wielokrotnie burzona. Oni też mają swoje tam zasady, już dzisiaj nie chcę o tym mówić. W każdym razie te napięcia też były uwarunkowane wydarzeniami w historii. I myślę, że też wiele możemy zobaczyć, czytając 4 rozdział Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus spotkał się z Samarytanką i widzimy, co ta Samarytanka mówi. Tutaj w 4 rozdziale Ewangelii Jana, w 9 wersecie na przykład, wtedy niewiasta samarytańska rzekła do Niego: jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Te napięcia cały czas, one były i iskrzyły na różnych poziomach. I chyba najbardziej znany fragment, który mówi o tym, jest zapisany w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, od 51 wersetu. I stało się, gdy wypełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej. aby mu przygotować gospodę, lecz nie przyjęli go, dlatego, że droga jego prowadziła do Jerozolimy. Nie przyjęli go. Czy mieli powód. Mieli powód, żeby nie przyjąć Pana Jezusa. Tak myślę, jak wielu ludzi dzisiaj, którzy są w większym czy mniejszym wymiarze zaangażowani w taki synkretyzm religijny, ma powód, żeby nie przyjąć Jezusa. Żeby nie mieć dla Niego czasu. Żeby nie mieć dla Niego miejsca. Wiecie, bo jest miejsce na wiele innych rzeczy. Jest wiele przykładów we współczesnych wierzeniach, religiach. I w naszym kraju myślę, że jesteśmy świadomi tego, że powszechna religia jest dosyć niezłym przykładem połączenia i tego synkretyzmu. Tego, co było pogańskie, a zostało zaadoptowane, zasymilowane z tym, co chrześcijańskie. Ile jest takich świąt, które nie mają żadnych biblijnych podstaw, a są wszystkich świętych. A na Wielkanoc zajączek, jajeczko. Jaki to ma związek z Bożym Słowem? Wiele innych można podawać, wiele przykładów, ale to są swego rodzaju próby łączenia, połączenia tego, co nasze narodowe, świeckie, ludowe, bałwochwalcze z tym, co Boże. Ale tutaj widzimy, że mimo tego, że Samarytanie nie mieli czasu, nie mieli ochoty i mieli powód, żeby nie przyjąć Pana Jezusa, to Pan Jezus jakby nie idzie też w tym duchu, bo wtedy uczniowie pamiętamy, że tutaj Jan i Jakub nie bez powodu nazywani synami gromu, chcieli te gromy z nieba wciągać ogień, chcieli się tak troszeczkę może wykazać i wejść w skórę Eliasza, żeby tam jakoś, albo ogień jakiś z nieba tutaj ściągnąć na tych kapłanów Baala, jak on to na Górze Karmel uczynił. I Pan Jezus mówi, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. I czytamy, że poszli do innej wioski. Wnioskuję, że też mogli pójść do innej wioski samarytańskiej. To nie znaczy, że wszystkie wioski samarytańskie miały też taką postawę i powód, żeby nie przyjąć Pana, żeby nie mieć dla Niego czasu. Ale też w tym czwartym rozdziale Ewangelii Jana widzimy odmienną postawę mieszkańców samarytańskiego miasta. Tutaj czytamy, że to miasto nazywało się Sychar. I mieszkańcy tego miasta mieli zupełnie inną postawę. W czwartym rozdziale Ewangelii Jana widzimy, znamy tą sytuację, rozmowę Pana Jezusa z tą Samarytanką. Ona była tak poruszona tym, co Pan Jezus jej powiedział, że pobiegła do tego miasta, zostawiła te swoje, wiecie, wiadra, dzbany z wodą, pobiegła tak pobudzona, pełna emocji, pełna takiego wrażenia silnego, że Pan Jezus powiedział jej to wszystko, o czym pewno nikt by nie wiedział, ale On to wszystko jej powiedział, ona była tak tym poruszona, pobiegła, jak czytamy tutaj, co opowiedziałam, niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? I dalej czytamy od wersetu 39. I wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, które mówiła, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Wiecie, w tym wszystkim mnie też bardzo zastanawia i porusza ta prawda, że Pan Jezus, tutaj czytamy na początku tego rozdziału, 44, musiał przechodzić przez Samarię. On musiał. Czy Pan Jezus musiał cokolwiek? Kiedyś też ten temat rozważałem, bo wielokrotnie Słowo Boże używa takiego pojęcia, że Pan Jezus musiał coś. Tak naprawdę On nic nie musi, ale wierzę, że On tak bardzo pragnął, żeby ci ludzie, ci mieszkańcy tego miasta, miasta Sychar, ci Samarytanie, mogli wejść na drogę wiary, mogli zostać uratowani, mogli poznać Mesjasza, mogli poznać jedynego ratownika, jedynego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On tak bardzo pragnął ich uratować, że on musiał tam przejść i musiał się zatrzymać. Ale też ich postawa jest zupełnie odmienna od tych, którzy nie chcieli przyjąć Pana w tej wiosce samarytańskiej. Czytamy, gdy więc Samarytanie przyszli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał i pozostał tam 2 dni. Zobaczcie, jaka różna postawa. Mimo tego, że ich współplemieńcy byli, nie mieli na to czasu i mieli powód, aby nie mieć czasu dla Pana Jezusa, to oni, myślę, że musieli zostawić wszystko i 2 dni wyciąć ze swojego codziennego, normalnego funkcjonowania, żeby te 2 dni przeznaczyć na to, aby być z Panem Jezusem, aby Go słuchać. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce Jego i mówili do niewiasty: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że Ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. Wiecie, tutaj widzę, i to mnie też porusza, taką prawdę. Oni mieli też powód, im zależało na tym, żeby zostawić wszystkie swoje obowiązki i swoje codzienne życie i przez 2 dni słuchać tego, co Pan Jezus ma do powiedzenia. Wiecie, ja tak sobie myślę, jak w moim życiu, oczywiście nie ma, nie chcę, żeby były takie próby synkretyzmu, jakie były wśród mieszkańców Samarii w Starym Testamencie. Ale próbę łączenia chrześcijaństwa z moimi jakimiś wartościami, którym poświęcam czas, którymi się angażuję, które są, absorbują moje myśli, moją uwagę, moją koncentrację. Myślę, że żyjemy, jesteśmy w takich czasach, wiecie, że coraz więcej jest chrześcijaństwa w świecie i świata w chrześcijaństwie. Jak wygląda chrześcijańskie życie dzisiaj? Twoje i moje życie. Czy to nie jest też próba, wiecie, łączenia, łapania różnych rzeczy, a tylko zostawiamy trochę miejsca i czasu dla Pana Jezusa, dla Jego Słowa, dla tego, co jest związane z Jego osobą, z Jego Słowem, z Jego nauką. Ile drobnych rzeczy, które może nie nazwiemy jakimiś bożkami czy bałwanami, ale takimi, które koncentrują naszą uwagę, naszą koncentrację skupiają na jakichś tam niepotrzebnych, zupełnie bzdurnych rzeczach. Ile takich wartości w naszym życiu może być? Wiecie, ta postawa Samarytan z miasta Sychar zachęca mnie do tego, żeby podobnie jak oni zostawić wszystkie rzeczy. I żeby skoncentrować swoją uwagę, chociaż te 2 dni w tygodniu mieć na to, żeby skupić się tylko na Panu Jezusie. Żeby tylko otworzyć swoje serce przed Nim. I żeby tylko doświadczyć osobiście, wiecie, bo wierzę, że oni mogli mieć osobiste świadectwo. Żeby mieć osobiste świadectwo i powiedzieć: wiem, sam wiem, jestem przekonany. To wierzę, że jest konsekwencja spędzenia czasu, otworzenia swojego serca, skoncentrowania się, zostawienia innych wszystkich rzeczy na Panu Jezusie Chrystusie. A tym bardziej, że wiemy, że On niedługo przyjdzie. Wiemy, że czas jest bliski, że Pan jest tuż u drzwi. Czy warto swoje siły, swoją energię, swój czas marnotrawić na zupełnie niepotrzebne rzeczy? Czy nie warto przyjąć takiej postawy jak ci Samarytanie? Wiecie, oni najpierw wyszli do... zostawili swoje miasto, swoje obowiązki i wyszli do Pana, a potem powiedzieli do Niego: musisz u nas pozostać. Prosili Go, aby u nich pozostał. Wielu ludzi zaprasza Pana Jezusa na pewien czas, ale żeby On pozostał, żeby być wiernym przez całe swoje życie Jemu, to jest wartość, która u Niego ma upodobanie. Tak samo jak On kiedyś powiedział do Zacheusza: dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Nie tylko przyjść na chwilę, ale muszę się zatrzymać. To wskazuje na długi odcinek czasu. Oni tutaj mówią Samarytanie, proszą Go, aby u nich pozostał. Nie na chwilę, ale żeby został, żeby, wiecie, obecność Jezusa w naszym życiu, Jego słowa, Jego nauki ma być wartością, która ma być stałą wartością naszego życia. I mamy być wierni Jego obecności w naszym życiu. Czytając też dalej Nowy Testament, są miejsca, które mówią też o Samarii, o Samarytanach. Chociaż Pan Jezus mówił też na początku, kiedy swoich uczniów wysyłał na głoszenie Ewangelii, to mówił, żeby też do miasta Samarytan nie wchodzili. I na drogę pogan też nie wchodzili. Ale Pan Jezus wierzy, że miał też na myśli określony czas. Ale potem, kiedy Duch Święty został wylany na Kościół w Dzień Pięćdziesiątnicy i zaczęło się prześladowanie, to zostali rozproszeni wierzący po okręgach wiejskich w Samarii. I do Samarii dotarł Filip. I Filip głosił Ewangelię. Czytamy o tym w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich. I tam działy się też niezwykłe rzeczy. I widzimy, że ludzie w Samarii, mimo tego, wiecie, że przeszłość była taka, że jakby ich przodkowie zajmowali się tym synkretyzmem, to oni, kiedy usłyszeli ci mieszkańcy Samarii, do których dotarł Filip w Dziejach Apostolskich, czytamy w 6 wersecie 8 rozdziału, ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Mimo tego, że mieli przeszłość taką, jaką mieli, to w sytuacji, kiedy przychodzi człowiek i głosi im dobrą nowinę o Panu Jezusie, kiedy dzieją się niezwykłe rzeczy, to oni uważnie i zgodnie słuchają tego. Mają powód, żeby całą swoją uwagę w sposób taki właśnie uważnie, zgodny, czyli wiecie, zgodny, ja rozumiem, że oni przyjmowali to i godzili się na to wszystko, co było związane z Ewangelią Pana Jezusa Chrystusa. Nie wyrażali żadnego sprzeciwu i buntu. Choć w ich żyłach, myślę, w związku z ich pochodzeniem płynęła krew buntownicza, krew krnąbna i przeciwna. To kiedy przychodzi Filip z Ewangelią i jakie są konsekwencje takiej postawy, 8 werset mówi, było wiele radości w owym mieście. Oni doświadczali wielkiej radości. Jeszcze jest ostatnie miejsce w Nowym Testamencie, gdzie jest mowa o Samarii, to jest 15 rozdział Dziejów Apostolskich. W 3 wersecie, tutaj 15 rozdział mówi o tym też pewnym rozdźwięku, który się pojawił w kościele, bo pojawili się nauczyciele judaizujący i potem zebrali się starsi w Jerozolimie i zdecydowali, podjęli pewne decyzje niezwykle istotne dla przyszłości kościoła. To 3 wiersz 15 rozdziału mówi, ci tedy, to jest mowa o Pawie i Barnabie, wyprawieni przez zbór, szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. Mimo tego, wiecie, że Samaria wcześniej była miejscem wielkiego odstępstwa od Boga. Konsekwencje takiej postawy, postawy związanej z łączeniem tego, co Boże, z tym, co nieboże. Było właśnie odstępstwo, czynienie obrzydliwości i takie postawy, które wcześniej mogliśmy tutaj przeczytać z Bożego Słowa. To te zapowiedzi Boże, które były też u proroków, że Bóg pragnie odmienić los Samarii. Wierzę, że część tej prawdy wypełniła się także w Dziejach Apostolskich, kiedy Ewangelia o Jezusie Chrystusie dotarła do Samarii. Kiedy Samaria przyjęła Słowo Boże, kiedy też i tam w 8 rozdziale Piotr i Jan przyszli, wkładali na tych, którzy uwierzyli, ręce, otrzymywali Ducha Świętego. Byli niezwykle poruszeni. To jest konsekwencja tego, że ci ludzie mieli powód, aby otworzyć się i uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Mieli ku temu powód. Jak tamci z tej wioski mieli powód, żeby nie mieć czasu dla Pana Jezusa i odrzucić, nie przyjąć Go do siebie, to inni, którzy mieli powód, aby Go przyjąć, doświadczyli przemiany, przełomu. Nastąpiła wielka przemiana i Samaria uwierzyła. Wielu wierzących z Samarii mogło doświadczać również wzrostu w wierze. I może jeszcze jeden werset z 9 rozdziału. 31 werset. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni Pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał. Kościół w Samarii doświadczał pokoju i doświadczał wspomagania przez Ducha Świętego i mógł się pomnażać. Jaki dla nas z tego wniosek? Czy to dzisiaj od nas należy? Czy my mamy powód, żeby otworzyć się na Pana Jezusa? Czy może mamy powód, żeby się nie otworzyć? Żeby nie mieć dla Niego czasu? Żeby Go nie słuchać? Żeby Go nie przyjąć? Żeby nie chcieć, żeby On się u nas zatrzymał, pozostał? Każdy sam musi podjąć decyzję, co uczyni. Ale wiedzmy, że jak jesteśmy wolni w tych decyzjach, to w ponoszeniu konsekwencji tych decyzji, to już wolni nie jesteśmy. Bo co człowiek sieje, to i rządź będzie. Jak tamten lud w Samarii próbował łączyć i wstrzymali się swojego, nie chcieli porzucić tego, w co wierzyli, co praktykowali, na korzyść tego, żeby uwierzyć Bogu i ukazać Jemu posłuszeństwo, to konsekwencje przez wieki były dosyć dramatyczne. To tak samo wierzę, że jak dzisiaj otworzysz się i przyjmiesz Pana Jezusa, zaufasz Jemu, będziesz miał powód, żeby Go posłuchać i otworzyć swoje życie, aby On wszedł i zamieszkał w Twoim życiu, to konsekwencje tego będą sięgały wieczności. Wieczności razem z Nim. To takie, myślę, że proste i oczywiste. Ale wierzę, że dobrze jest o tym mówić, tym bardziej, że wiemy, że czasu zostało niewiele. Jak Samaria otworzyła się na Ewangelię i doznała wielkiego uzdrowienia, przełomu, ja wierzę, że Bóg dzisiaj może największe zło, którego w Twoim życiu się dopuściłeś, którego może doznałeś, którego doświadczyłeś, Bóg ma moc obrócić to zło w dobro. Ale tym sposobem jest to, żeby otworzyć się na Pana Jezusa Chrystusa. I obyśmy wzorem postaw też Samarii byli dzisiaj Kościołem, który buduje się i żyje w bojaźni Pańskiej, cieszy się pokojem i wspomagany przez Ducha pomnaża się. Amen. Powstańmy, proszę. Jeżeli ktoś chciałby coś Panu powiedzieć, wyznać się albo Go poprosić, przeprosić, zaprosić, to proszę, mamy teraz na to czas i zachęcam, aby otworzyć swoje usta i serca i zawołać do Pana Jezusa.
Alleluja. Dziękuję Tobie, że jesteś święty, że jesteś najświętszy, odłączony od wszelkiego. To, co się Tobie nie podoba, Panie, spraw, aby nasza Samaria, dzisiejsza Samaria, Panie, przyjęła Ciebie jako Boga, który daje życie, który pociesza, który wzmacnia i posila. Ty musiałeś dzisiaj przyjść, Panie, do tej Samarii z takim słowem Twoim. Przyszedłeś, bo wiesz, że potrzebujemy, Panie, pomocy od Ciebie. Ty dokładnie wiesz, jak bardzo łączymy, Panie, rzeczy, które się Tobie nie podobają, z tym, co jest święte i prawdziwe. Boże, nie chcemy się oszukiwać, ale chcemy być, Panie, podobni do Ciebie. Cieszyć się i radować się z Tobą. Niech Duch Twój Święty oczyści wszystko to, co Ci się nie podoba, Panie, abyśmy nie zginęli, ale żebyśmy byli Twoimi do końca, abyś mógł być w naszym sercu do końca, Panie, z nami. Abyśmy cieszyć się mogli. Boże, chcę Ci powiedzieć, że dziękuję Ci za słowo Twoje, bo dzisiaj, Panie, doświadczyłam tego, że potrzebujemy łaski Twojej, potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty, potrzebujemy zastanowienia się nad naszym życiem. Oddaję Ci hołd i uwielbienie za Twoje słowo. Dobry Ojcze, dziękuję Tobie, że w Jezusie jest zwycięstwo. Amen. Amen.
Panie Jezu, ja też chcę tak oddać Tobie chwałę, wyrazić Tobie wdzięczność za to, że Ty też przez Twoje cudowne słowo i moją uwagę, i moje myśli kierujesz w tą stronę, aby i w moim życiu, Panie, nie było takiego jakiegoś działania związanego z tym synkretyzmem, Panie. I nie chcę, Panie, i proszę, abyś mi wybaczył, Panie, gdy próbuję łączyć to, co święte, z tym, co nie podoba się Tobie, Panie, że próbuję w chrześcijańskim moje życie gdzieś tam wrzucać takie rzeczy, które wiem, że nie podobają się Tobie. Wybacz mi, Panie, i ożyć mi Twoją świętą krwią. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że mimo to, że dzisiaj ludzie też mogą próbować po swojemu kombinować, że Ty chcesz, aby w życiu nastąpił przełom. Ty chcesz przyjść i odmienić to, co było, Panie. Dziękuję Ci zawsze za tą prawdę, że chciałeś przyjść, chciałeś odwiedzać, chciałeś spędzać czas sam z Panem, aby w ich życie wnieść inną jakość, Panie. Aby mogli porzucić to, co stare, a stać się nowym stworzeniem przez wiarę w Jezusa Chrystusa i rozpocząć nowe życie z Tobą. Modlę się, aby także i w moim życiu, Panie, tego czasu z Tobą, tego pozostawania przy Tobie, Panie, było więcej, Panie. Dziękuję Ci za ten czas i za Twoje słowo. Oddaję Ci chwałę i wywyższam Ciebie, Panie Jezu Chrystus. Amen.
Amen.
Stoimy, modlimy się. Chciałbym zaproponować, abyśmy pomodlili się dzisiaj o dzieci, które we wtorek zaczynają rok szkolny. I jak słyszymy, jak wiemy, nie będzie to łatwe, to pójście po wielu, wielu miesiącach do szkoły i zetknięcie się z tymi nowymi warunkami i różnymi rygorami sanitarnymi. Pomódlmy się, aby Pan pobłogosławił nasze dzieci ze zboru, które znajdą się w różnych miejscach, w szkołach i młodzież, która pójdzie na zajęcia do szkół ponadpodstawowych, żeby Pan ich ochraniał, żeby ta mądrość, jak tam postępować, jak się zachowywać, żeby w ten sposób też były świadectwem dla otoczenia. Jak się zachowuje chrześcijanin w takich skomplikowanych warunkach. Jest też prośba, abyśmy pomodlili się o brata Olka, który prosi o zdrowie, ma kłopoty ze zdrowiem, też się na niego pomódlmy. Połączmy się w modlitwie wspólnej razem. Drogi nasz Panie Jezu, dziękujemy Ci, że przez te trudne miesiące, kiedy mamy kłopoty z tym wirusem, że Ty chronisz nasze środowisko, że do tej pory nikt z nas się nie rozchorował. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, że dajesz nam mądrość, łaskę, abyśmy się w tym społeczeństwie, w tych warunkach poruszali. Modlę się o to, abyśmy też w tej całej sytuacji wydawali dobre świadectwo dla otoczenia. Daj nam tę mądrość. Teraz się modlę o nasze dzieci. Kiedy pójdą w swoje środowisko szkolne, kiedy spotkają się po tak długim okresie z tymi warunkami szkolnymi, chroni je, prosimy. Niech Twoja łaska otacza i otacza. Modlę się o to, abyś ich prowadził, abyś chronił od złego, dawał mądrość, światło Twoje we właściwym zachowaniu, by każde dziecko z naszego środowiska miało tę świadomość, że reprezentuje Ciebie, że to, jak się odzywa, jak się zachowuje, jak się stosuje do różnych rygorów, że w ten sposób daje świadectwo dla Ciebie. Proszę Cię, Duchu Święty, pobłogosław, zwłaszcza w tym okresie początkowym, kiedy się będą ważyć różne losy tych zajęć szkolnych. Proszę Cię, Panie, abyś chronił i błogosławił. Modlę się też, abyś pobłogosławił brata Polka, który ma kłopoty ze zdrowiem. Prosimy Cię o zdrowie dla niego, prosimy Cię o łaskę dla niego, Panie. Tak, dziękujemy Ci, że możemy na Tobie polegać, że też i to słowo, które do nas dzisiaj skierowałeś, Panie, oświeca nas, pokazuje, że życia dla Ciebie nie można się nauczyć, że nie można się wyszkolić, tak jak Samarytanie, pomimo tego, że szkolił ich kapłan, tak się niczego nie nauczyli, że to nowe narodzenie, że odrodzenie serca jest potrzebne. Jak modlę się o nasz zbór, Panie, o każdego z nas, aby się zakończył czas naszej duszy, tego synkretyzmu, tego łączenia, tego mieszania starego z nowym, świata z Kościołem. Modlę się o to, abyś każdemu z nas dał tę silną potrzebę, żeby przyjąć Twoje wzorce, Twój sposób życia, żeby stać się jak Ty, żeby się narodzić na nowo, żeby żyć już tylko dla Ciebie, żeby już nie dzielić serca na dwoje. Modlę się o to. Niech w wyniku tego dzisiejszego spotkania niesiemy w naszych sercach takie myśli i takie pragnienie, aby całkowicie poświęcić się Tobie i żyć dla Ciebie. Amen.
Amen.
Twarz swoją ku wam i niech wam da pokój. Amen.
Amen.